z biznesu do słuchania.
30 lat GPW to również historia HOS, także tych wywołanych przez różnego rodzaju bańki spekulacyjne oraz BES. Jerzego Nikorowskiego, wiceszefa biura maklerskiego banku BNP Paribas, zapytałem, co jest dla niego najbardziej charakterystyczną bańką inwestycyjną, jaka wystąpiła na naszej giełdzie.
No cóż, tutaj można wymieniać kilka okresów historii GPW. Z jednej strony zaczynaliśmy jako rynek mało dojrzały i mało zintegrowany z rynkami światowymi, więc czynniki wewnętrzne napędzały i bańki, czyli że dynamiczne wzrosty ponad wymiar, dynamiczne wzrosty cen akcji. I tutaj pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest okres z roku 92 aż po rok 94 zeszłego wieku, kiedy indeks na GPW, indeks WIG20, wzrósł ponad 20 razy od poziomu początkowego. I był to okres rzeczywiście, w którym dopiero co polskie społeczeństwo odnalazło się jakby w sytuacji, kiedy mamy swój rodzimy rynek kapitałowy, na którym można inwestować środki. Natomiast też jakby wybór spółek, w które można było inwestować kapitał, był tak ograniczony. Jednocześnie w tym samym czasie tworzyły się instytucje finansowe, które również były zainteresowane nabyciem krajowych podmiotów. To wszystko się przełożyło na to, tak jak wspomniałem, że w przeciągu niespełna 3 lat krajowy indeks wzrósł ponad 20 razy.
A odwrotnie w takim razie, coś co było taką najbardziej dotkliwą bessą na naszej giełdzie.
Jeśli chodzi o skalę tego, w jaki sposób zarówno klienci, czy tam gracze indywidualni, czy uczestnicy instytucjonalni zostali dotknięci przez spadki na rynku giełdowym, jednak przypisałbym to do okresu kryzysu finansowego 2008-2009. Skala płynności, czy wycofanie kapitału z poszczególnych podmiotów, wahnięcia na poszczególnych walorach negatywnych, niesamowite rozbieżności pomiędzy rynkami, czyli że rynek obligacji, rynek akcji, rynek walutowy, to wszystko sprawiało, że kryzys w roku 2008, szczególnie ryzyko, które ciążyło nad całym systemem finansowym, właściwie gospodarek rozwiniętych, robił bardzo duże negatywne wrażenie i pokłosie tego kryzysu, mimo że w Polsce na poziomie PKB czy na poziomie gospodarczym nie był zbyt dotkliwy, natomiast na poziomie giełdy, kursu walutowego, kursu spółek i spadku cen obligacji, jednak ten kryzys był niezwykle dotkliwy.
Ale chyba można powiedzieć, że już wtedy nasza giełda była wystarczająco dojrzała na to, żeby sobie poradzić z takim kryzysem.
Tutaj są parametry, które niestety już w dniu dzisiejszym aż tak mocno nas nie bronią. W latach 2008-2009 jeszcze mieliśmy pełnowymiarowy system emerytalny składający się z dwóch filarów. Jednym z nich było OFE i OFE, posiadając w tamtej chwili gro inwestycji w portfelu jednak krajowych spółek, jeśli mówimy o udziale akcyjnym portfeli OFE, bardzo mocno stabilizowały ceny notowania krajowych akcji z jednej strony. Z drugiej strony należy pamiętać również, że kompozycja indeksu blue chipów w Polsce wtedy również była inna. Mieliśmy bardzo duży udział spółek energetycznych, duży udział spółek bankowych, które to w tamtej jeszcze chwili jednak działały na krajowy rynek jako spółki defensywne, dlatego że krajowy sektor finansowy i szczególnie sektor bankowy nie był narażony na instrumenty subprime'owe, nie wchodził w te instrumenty, które były przyczyną światowego kryzysu, więc z punktu widzenia zarówno inwestorów zagranicznych, jak i krajowych, jednak nasz rynek miał potencjał do tego, żeby się zachować bardziej defensywnie niż reszta świata, co jednak nie uchroniło wielu spółek przed głębokimi spadkami, jak jeden inwestor pamięta, sporo funduszy inwestycyjnych i zamkniętych, i otwartych niestety musiało albo ograniczyć swoją działalność, albo zawiesić obsługiwanie odkupień względem inwestorów detalicznych.
Wspomniał pan o spółkach, które akurat wtedy traciły. Różne spółki są takimi wyróżnikami naszej giełdy. Bez nich nie byłaby ona tym, czym faktycznie jest. Mam tu na myśli takie spółki, które w wyjątkowy sposób działają na wyobraźnię inwestorów, takie kultowe, można powiedzieć, nawet dla niektórych, jak Electrim, Universal, Optimus czy Petrol Invest. Jakby pan powiedział, jakie znaczenie mają tego typu spółki dla naszej giełdy?
To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ wydaje mi się, że spółki, legendy, o których pan redaktor wspomniał i skład tej listy bardzo mocno się zmienia w przeciągu ostatniego okresu. Rzeczą niezmienną, którą każdy inwestor, zarówno profesjonalny, jak i nie zajmujący się na co dzień finansami, może wymienić, to jest Polska Miedź, czyli rzeka GHM. I to jest podmiot, który dla wielu jest papierkiem lakmusowym tego, czy nastroje na GPW są wystarczająco optymistyczne, żeby zaczynać inwestować. Nieraz się słyszało wśród szczególnie inwestorów detalicznych, że o ile KGHM kosztuje mniej niż 100 zł, to oznacza, że można na ślepo, śmiało wchodzić na GPW i zaczynać inwestować. Jak tylko poziom 100-120 był przekraczany, to znaczy, że trzeba było sprzedawać. Oczywiście dzisiaj już mamy do czynienia z absolutnie innymi poziomami w przypadku tej spółki. Poziom powyżej 180 jest przy słabszym rynku i niejednokrotnie ta spółka pokazywała notowania powyżej 200 zł za jedną akcję. Taką spółką, która również bardzo mocno wpływa i opiniotwórczo, i cenotwórczo na polski rynek, moim zdaniem jest PKN Orlen. No a wśród takich spółek legendarnych, które swojego czasu faktycznie tworzyły i podstawę do różnych ciekawych opowieści w mediach, jak i zachęcały inwestorów do inwestowania, to są spółki takie jak Electrim, rzeczywiście Optimus, Bioton, dla tych, co jeszcze pamiętają właśnie ten podmiot.
Giełda to z jednej strony spółki, ale z drugiej strony inwestorzy. I też mamy takich legendarnych inwestorów, że wymienię tutaj kilka nazwisk, takich jak Ryszard Krause, Krzysztof Moska, Roman Karkosik, albo tacy guru naszej giełdy, jak na przykład Zenon Komar. Czy to pana zdaniem jest istotne dla inwestorów, że pojawiają się takie nazwiska?
Myślę, że tak. W momencie, jeśli to są inwestorzy, którzy dzielą się swoją wiedzą, dzielą się naprawdę racjonalnym, pragmatycznym podejściem do inwestowania, jak ma to miejsce w przypadku znanego inwestora Warrena Buffetta, który podstawy inwestowania bardzo spójne z filozofią i podejściem warsztatowym właśnie w finansach inwestycyjnych wykłada w sposób prosty i inwestorzy podążają, idą ślady tych decyzji inwestycyjnych, to ma sens, to jest dosyć mocno uzasadnione. Natomiast w przypadku tych nazwisk, które pan redaktor wymienił, no część tych nazwisk jednak może się kojarzyć, często się kojarzyło w historii GPW z sytuacjami niejasnymi, nieprzejrzystymi, nietransparentnymi. Mam tutaj na myśli zarówno Ryszarda Krause, jak i pana Leszka Czarnyckiego, jeśli chodzi o kilka spółek, które być może nie bezpośrednio były zarządzane, ale znajdowały się w grupie finansowej tego inwestora, no to jednak ostatecznie wynik inwestycyjny poszczególnych, czy instytucji, czy klientów, którzy zdecydowali się kupić spółki z grup tych dwóch panów, no mogły być bardzo mocno narażone na magię nazwiska, ale w negatywnym znaczeniu.
My wspominamy 30-lecie pierwszej sesji, patrzymy sami na siebie w pewien sposób, a jak zagranica patrzyła i patrzy teraz na naszą giełdę?
Zresztą to jest bardzo ciekawy temat. W ostatnim okresie, jeśli mam na myśli tutaj dekadę funkcjonowania GPW, postrzeganie naszego rynku zdecydowanie się zmieniło. I tutaj znaczenie ma z jednej strony zmiana kompozycji naszego rynku, z rynku, który był dosyć mocno przeważony dotychczas w spółkach surowcowych, energetycznych, w spółkach finansowych. Kompozycja dzisiejszego indeksu Blue Chip jest jednak dużo bardziej zdywersyfikowana, urozmaicona i jest wzbogacona o spółki nowoczesnych technologii, takie jak CD Projekt, Allegro czy Asseco Poland. To wszystko sprawia, że dotychczas korelacja, którą nasz rynek wykazywał z rynkami emerging markets, była dużo wyższa, czyli że tąpnięcie czy niepowodzenia, które miały miejsce w skali globalnej na rynkach wschodzących, dużo mocniej dotykały krajowego rynku, aniżeli dzisiaj, w którym to momencie spółki reprezentujące indeks Blue Chips są dużo bardziej skorelowane z rynkami rozwiniętymi. I to jest ważna zmiana. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to jest to, że w przeciągu ostatnich kilkunastu lat, a co najmniej 10 lat, widać ogromną różnicę, dywergencję pomiędzy postrzeganiem krajowego rynku finansowego na odcinku obligacji, szczególnie obligacji skarbowych, w odróżnieniu od tego, jak może być postrzegany rynek akcji, czyli że coraz częściej widać, że rentowności krajowych obligacji skarbowych podążają, właściwie są synchronizowane z ruchem, wydarzeniami na rynkach rozwiniętych, czyli że już jesteśmy dosyć mocno w obrębie grawitacji czy rynku niemieckiego, czy ogólnie ujmując strefy euro, czyli że rynków rozwiniętych. Natomiast jeśli mówimy o rynku akcji, no tutaj w dalszym ciągu jesteśmy jednak w koszyku emerging i mimo, że nie jesteśmy zupełnie jeden do jednego skorelowani z kolorowymi rynkami wschodzącymi, no to w dalszym ciągu, jeśli jest bardzo duża podaż, jest wyprzedaż na rynkach światowych, szczególnie w obrębie rynków wschodzących, no to krajowy rynek podąża za tymi wydarzeniami.
Wspomniał Pan właśnie o różnego rodzaju papierach wartościowych, które są notowane na naszej giełdzie, chociaż jakby pierwsze, co przychodzi na myśl, gdy mówi się o giełdzie papierów wartościowych, to są akcje. Mamy oprócz akcji obligacje, mamy instrumenty pochodne. Czy czegoś jeszcze nam brakuje?
Cóż, sam fakt posiadania tych poszczególnych produktów i instrumentów nie oznacza, że one są dostępne do swobodnego handlu, czyli że płynność jest wystarczająca, by obracać w dowolnym momencie i przy dowolnym portfelu inwestora. Tutaj dodałbym jeszcze, że niesamowicie rosnącym i bardzo popularnym segmentem, który dzisiaj jest na GPW coraz częściej zapotrzebowany przez klientów detalicznych, jest segment produktów strukturyzowanych, czyli że instrumentów, które pozwalają na wygenerowanie dodatniej stopy zwrotu zarówno rynku spadkowym przy trendzie bocznym, jak i przy rynku wzrostowym. To jest również segment produktów, który pozwala stworzyć ekspozycję w portfelu inwestycyjnym na rynki zagraniczne, na surowce, które de facto bardzo mocno pozytywnie dywersyfikują portfel spółek krajowych. Dodałbym również, że wśród oferty dostępnych instrumentów na GPW, mimo że wymieniliśmy obligacje, no tutaj dodałbym, że w przypadku obligacji korporacyjnych szczególnie ten segment jednak jeszcze jest dotknięty niezwykle dużym problemem niskiej płynności. Czyli że w przypadku ciekawych instrumentów, ciekawych obligacji, które naprawdę mogą zainteresować niejednego inwestora zarówno pod kątem rentowności, jak i wysokiej jakości emitenta tychże papierów wartościowych, to jednak nie ma łatwości w nabyciu, a szczególnie w odsprzedaży tych papierów wartościowych na rynku.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Swoją fachową wiedzą dzielił się z Państwem Jerzy Nikorowski, który jest doradcą inwestycyjnym i wiceszefem biura maklerskiego BNP Paribas.
Dziękuję Państwu bardzo.